Prosiliśmy przed chwilą o Ducha Świętego, o to, żeby On otworzył nas na swoje działanie, na słowo, które będzie do nas kierował, o to, żebyśmy potrafili zobaczyć znaki, jakie nam na co dzień daje, a tych znaków jest bardzo dużo. Ksiądz Mateusz wczoraj mówił o czasie, w którym jesteśmy i na który w jakimś sensie nie mamy wpływu, bo on biegnie nie za bardzo niezależnie od nas. I w tych naszych codziennych obowiązkach, w zabieganiu, w czasie, który jest czasami wypełniony po same brzegi, chcemy podczas tej pielgrzymki odkryć też coś takiego, że poza naszym zwykłym rokiem kalendarzowym jest rok liturgiczny, rok kościelny. Rok, który z tym rokiem kalendarzowym się bardzo przeplata, po to, żeby nam uświadomić jedną rzecz. Nasz Bóg to Emmanuel, nasz Bóg jest Bogiem z nami. Bogiem, który też kiedyś wszedł w czas, który dla nas stał się ograniczony, który ten czas razem z nami dzielił, mimo tego, że On to wszystko stworzył. I kiedy dzisiaj w swoim Kościele zostaje razem z nami, to znowu po to, żeby ten czas z nami dzielić. I dalej, żeby ten czas uświęcać swoją obecnością. Rok liturgiczny często się przedstawia na przykładzie koła, chociaż ktoś kiedyś go porównał do śruby. Kiedy kręcilibyśmy się po szyjce śruby, to możemy w pewnym momencie zobaczyć, że znowu jesteśmy w tym samym miejscu. I znowu jesteśmy w tym samym miejscu. I znowu, i znowu, i znowu. Ale chodzi o to, że nie kręcimy się w kółko i bez celu. Ale każdy rok ma sprawić, że my będziemy bliżej Pana, będziemy bliżej Boga. Można sobie pomyśleć, ile przeżyłem adwentów, ile przeżyłem wielkich postów, ile triduów paschalnych, ile okresów zmartwychwstania, ile wielkich, pięknych świąt, także maryjnych. W tym wszystkim chodzi o to, żebym mógł odkrywać to coraz bardziej. W naszej grupie nie będziemy może rozważali roku liturgicznego od samego początku, ale chcemy spojrzeć najpierw na najważniejsze wydarzenie tego roku. To znaczy na najważniejszą mszę, która w czasie całego roku kościelnego ma miejsce. Ona się dzieje w czasie Triduum Paschalnego, a tak naprawdę rozpoczyna czas śmierci, czas świętowania Wielkiej Nocy, zmartwychwstania naszego Pana. I mowa tutaj o Wigilii Paschalnej, o tej najbardziej uroczystej mszy świętej w ciągu całego roku. Sama nazwa paschalna, Pascha oznaczała przejście. Przejście Izraelitów z niewoli do wolności, przejście przez Morze Czerwone. W Wigilii Paschalnej odkrywamy to, że Chrystus też dokonał przejścia, ale o wiele ważniejszego, ze śmierci do życia. Też z niewoli do wolności, ale wewnętrznej, po to, żeby ją nam udzielić. To jest bardzo rozbudowana liturgia, która rozpoczyna się od liturgii światła. Rozpoczyna się tak naprawdę przed Kościołem od poświęcenia ognia, od przygotowania paschału i do ciemnego jeszcze kościoła wchodzi się z zapalonym paschałem, który wtedy jeszcze jest jedynym światłem. Można sięgnąć pamięcią do wydarzeń biblijnych, starotestamentalnych i uświadomić sobie, że to jest znak ze Starego Testamentu. Bo kiedy Izraelici szli przez pustynię, wtedy znakiem tego, że Pan idzie razem z nimi, był obłok, który im oświetlał drogę. Tak samo, kiedy paschał wchodzi do kościoła, on jest znakiem Chrystusa, odkrywamy, że to jest znak od Pana, znak Jego obecności, tego, który rozświetla drogę. Dlatego trzy razy powtarzamy światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Odkrywamy, że Chrystus jest światłem, które świeci w ciemności. Tymczasem można mieć w sercu taką ciemność, która wydaje się nie do rozświetlenia. Może się wydawać, że ta ciemność mnie zjada, bo coś jest dla mnie zbyt trudne. Jakiś grzech, jakaś słabość, jakaś niemoc nie przerasta, ale tutaj pojawia się nadzieja. Bo Chrystus jest światłem, która świeci w tej ciemności. Patrzymy na paschał i w nim znajdują się tak zwane grana. Wystające kawałki wosku, podobne być może do owocu, jest ich pięć, które wbija się w krzyż. powtarzając przy tym słowa, niech przez te święte rany jaśniejące chwałą. Ojcowie Kościoła w tym znaku widzieli bardzo mocne nawiązanie znowu do Starego Testamentu. Jest tu jednego z proroków takie zdanie: wyryłem cię na swoich rękach, wyryłem cię na swoich dłoniach. I kiedy patrzymy na rany Chrystusa, to możemy sobie uświadomić, że to jest ten znak wyrycia mnie, wyrycia mojego imienia, całego mojego życia na dłoniach Boga, jako znak miłości. Mamy liturgię światła, wypełnioną także pięknym, starożytnym śpiewem egzultetu, orędzia paschalnego, które znowu jest wielkim znakiem miłości. Dlatego, że w niej padają słowa: nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. Nic by nam nie przyszło z daru życia, z tego, że moglibyśmy się cieszyć wieloma długimi latami pięknego, bogatego życia, gdyby Chrystus za nas nie złożył ofiary na krzyżu. Gdyby On nie wykupił nas z niewoli grzechu, nie uwolnił od śmierci wiecznej. To wszystko, co robimy, nie miałoby sensu. Dalej słyszymy w egzultecie: o jak niepojęta jest Twoja miłość, żeby wykupić niewolnika, wydałeś swojego syna. Nie sprzedaje się syna po to, żeby wykupić niewolnika. A odkrywamy, że w oczach Boga nie jesteśmy warci nawet śmierci Jego jednorodzonego syna. Dalej Pan w Wigilii Paschalnej kieruje do nas swoje słowo. Te czytania są bardzo rozbudowane. 7 czytań ze Starego Testamentu, 1 czytanie z Nowego Testamentu, Ewangelia, wiele psalmów. Czasami robi się tak, że niektóre z tych czytań się pomija po to, żeby tę liturgię trochę uprościć czy skrócić. W tym wszystkim nie wolno jednak pominąć czytania, które jest w tym układzie trzecie. To znaczy czytania, które opowiada o tym, jak Izraelici zostali wyprowadzeni z Egiptu, żeby znowu pokazać to, o czym mówiłem na początku, że tak jak Izraelici przeszli z niewoli do wolności, tak Chrystus przechodzi ze śmierci do życia. Pan daje nam swoje słowo. Dzisiaj podczas mszy świętej tego mogliśmy doświadczyć, po to, żeby nas prowadzić, po to, żeby być pomiędzy nami. Izraelici nie potrzebowali na początku swojej historii opisu stworzenia świata. Dla nas w Piśmie Świętym to jest księga, która jest pierwsza. To są pierwsze słowa Pisma Świętego o tym, jak Bóg stwarzał świat. Ale ona powstała dopiero później, wtedy, kiedy Izrael zetknął się z innymi kulturami i to stało się potrzebne. Oni nie potrzebowali tego opisu stworzenia świata, dowodu na to, że to Bóg stworzył świat, bo mieli doświadczenie Boga, który żył i działał w ich historii. I przez słowo Boga to cały czas może dziać się tak samo. My w liturgii nie jesteśmy jedynie słuchaczami dzieła historycznego, ale to jest słowo, które jest żywe i prawdziwe. To jest słowo, które jest i działa, które ja czytam, ale też które mnie czyta, w którym mogę znaleźć miejsce dla samego siebie. Po liturgii słowa piękny i ważny moment liturgii chrzcielnej. To jest moment, na który tak naprawdę możemy czekać cały rok, bo cały Wielki Post do tego może zmierzać, żebyśmy tam odnowili swoją wiarę, odnowili łaskę Chrztu Świętego, którą czasami sobie bardzo słabo uświadamiamy. Papież Franciszek napisał piękny list o liturgii, Desiderio Desideravi, w którym pisał o tym, że kiedy Bóg stwarzał świat, a nie patrzymy na to jedynie dosłownie czy mitycznie, jako 7 dni, ale mogę sobie pomyśleć, kiedy Bóg stwarzał świat, to znaczy kiedy wprawiał w ruch procesy, które trwały czasem miliony czy miliardy lat, to powie papież, kiedy stwarzał wodę, myślał o chrzcie każdego z nas. Kiedy stwarzał wodę, myślał o chrzcie każdego z nas. Dlatego, że przez chrzest się stajemy Jego dziećmi. Znowu zostajemy uwolnieni od grzechu. włączeni w Kościół. Możemy czerpać ze skarbca tego Kościoła. Warto sobie pomyśleć, że przed wieloma wiekami, na początku chrześcijaństwa, dorośli ludzie, którzy zapragnęli łaski chrztu, na ten moment musieli czekać bardzo długo. Bardzo długo ich przygotowywano do przyjęcia chrztu, byli katechumenami i w pewnym momencie podczas liturgii ze świątyni, z miejsca, gdzie tę liturgię sprawowano, musieli wychodzić, bo nie byli jeszcze do końca wtajemniczeni. I kiedy przychodzili na Wigilię Paschalną, kiedy tam byli chrzczeni, to był moment, kiedy oni zaczynali w tej liturgii uczestniczyć w pełni. To był moment, kiedy cały Kościół mógł sobie przypomnieć, że wiara, która została przekazana, wiara, która może mi dać coś najcenniejszego, to znaczy zbawienie, wiara, przez którą mogę poznać samego Boga i na Nim się oprzeć, to jest wiara, która nie bierze się znikąd, ale jest mi przekazywana przez Kościół. Dlatego tak ważny jest to moment. Wtedy odpalone są w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, odpalone są też świece od paschału. Każdy, kto trzymał taką świecę, panowie mogą to wiedzieć jako ojcowie chrzestni, to mają, doskonale zdają sobie sprawę, że przez dłuższy czas taki płomień jest trudno utrzymać. Kiedyś podczas jednego chrztu w Skarszewach zapomniałem panom powiedzieć, że mogą zgasić świecę. Jakoś nie zwróciłem na to uwagi i twardo do samej Komunii Świętej stali ze świecami. Wtedy mi przyszło do głowy, że to jest bardzo głęboki znak tego, czym jest wiara. Bo taki płomień bardzo łatwo zgasić i trudno jest go utrzymać. Dlatego tym bardziej możemy być wdzięczni za to, że my ten płomień dostaliśmy od Kościoła. Że on nam tak w taki sposób został przekazany i że w Kościele ten płomień może być podtrzymywany. Że tam on może nie zgasnąć. A nawet czasem, kiedy będzie słabł, to przecież tam jest źródło tego światła, tam jest źródło tego ognia. I ostatnią liturgią, tak jak w czasie każdej mszy świętej, jest liturgia eucharystyczna. I znowu możemy przypomnieć sobie to, co działo się podczas Paschy Izraelitów, kiedy oni spożywali baranka. Spojrzymy na różne Ewangelie, na opisy męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, to odkrywamy, że święty Jan umiejscawia w czasie moment śmierci Jezusa w innym momencie niż pozostali ewangeliści, niż synoptycy, czyli Mateusz, Marek i Łukasz. Ale to nie jest błąd historyczny, tylko Jan chciał pokazać coś więcej. U Jana, kiedy Jezus zostaje zabijany, kiedy umiera na krzyżu, to jest moment, w którym Izraelici zabijają baranka na czas uczty paschalnej. Po to, żeby pokazać, że tą krwią zostałem odkupiony. Że tak jak Izraelici znaczyli swoje drzwi krwią baranka po to, żeby nie zaznali śmierci przez przechodzącego anioła w Egipcie, tak samo dzieje się z Chrystusem, który za mnie przelewa swoją krew. Tego Jezus nie na darmo mówi, że jeżeli nie będziemy spożywali Jego ciała, nie będziemy pili Jego krwi, nie będziemy mieli życia w sobie. Często Jezus odpuszczał grzechy, ale właśnie za cenę swojej krwi. Gdy spotyka kobietę cudzołożną, tą, którą Żydzi chcieli ukamienować za jej grzech, to mówi do niej, ratując ją, kto ciebie potępił? Ona mówi, nikt, Panie. Ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. I te grzechy zostały odpuszczone, ale ktoś za te grzechy zapłacił. I cena mojego życia wtedy podczas mszy świętej, ale każdej mszy świętej, ona jest na ołtarzu, kiedy w sposób już bezkrwawy sprawuje się najświętszą ofiarę. W liturgii wschodniej często celebrant ściąga zegarek na znak wyjścia poza czas. I tak możemy sobie uświadomić, że kiedy jesteśmy na mszy świętej, to tak naprawdę jesteśmy na Golgocie. Tak naprawdę jesteśmy pod krzyżem Pana, który za nas składa ofiarę, który się nam daje połamać i rozdać po to, żeby nas umocnił, żebyśmy tak jak Izraelici nie ustali w drodze, przez którą zmierzamy. Piękne jest to, co Pan czyni dla nas w czasie każdej Eucharystii, ale szczególnie w czasie tej najbardziej uroczystej w ciągu roku liturgicznego. I możemy ją wiele razy przeżywać, po raz kolejny, kolejny, kolejny. I wiele może być tych okresów liturgicznych, które przeżywamy. Ale każdy z nich jest po to, żebyśmy Pana kochali coraz bardziej. Żebyśmy do Niego się zbliżali i Jemu dziękowali za każdą łaskę, którą nas obdarowuje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Amen.